Pues ven, se te fueron esas cosas. Możecie rozczaruję, ale to, co najważniejsze na tym seminarium już usłyszałeś. Usłyszałeś to, że nie jesteś sam na tym świecie, że jest Bóg i to Bóg, który jest miłością. Bóg, który potrafi kochać, w pełni kochać, który tylko kocha. I usłyszałeś też to, że nasze życie często jest usłane cierpieniem, często jest życiem w ciemności, dlatego, że grzeszymy, że jesteśmy słabi. Dlatego, że powiedzieliśmy Bogu nie. Ale w tej sytuacji Bóg postanowił nam pomóc. Posłał Jezusa i dzięki temu, że On ofiarował siebie na krzyżu, zapłata za Twój grzech, wyrok za Twój grzech brzmi niewinny. Jesteś wolny od tego, od tej konsekwencji grzechu. Jesteś wolny od śmierci. Jesteś wolny od potępienia. Jezus zapłacił za Ciebie swoim życiem. I w zeszłym tygodniu usłyszałem, że możesz odpowiedzieć na to, co Jezus zrobił dla Ciebie. I że tą odpowiedzią jest wiara. Wiara, która nie wyraża się w tym, że chodzisz do kościoła, nie wyraża się w tym, że się codziennie modlisz, tylko wiara, która przede wszystkim wyraża się w tym, że Ty ufasz Bogu, że Ty Boga poznałeś, że wiesz, kim On jest i że Ty po prostu Mu ufasz. Ufasz Jego Słowu, ufasz temu, co On mówi, ufasz temu, że to jest dobre. Ufasz, że On to mówi z miłości, a nie dlatego, żeby Ci dopiec. Ufasz Mu po prostu. Ale to zaufanie nie może wyrażać się jedynie w deklaracji. To nie może być tak, że słowami będziesz mówił, a czynami będziesz czynił coś innego. Dlatego Słowo Boże mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. A uczynki wyrażają się w nawróceniu. W nawróceniu, które z wiarą jest bardzo ściśle połączone, tak jak awers i rewers jednej monety. Nie ma wiary bez nawrócenia, nie ma prawdziwego nawrócenia bez wiary, bez zaufania Panu Bogu. Czym w takim razie jest nawrócenie? Co to takiego? Nawrócenie przede wszystkim jest decyzją, jest świadomym wyborem, jest powiedzeniem Bogu tak. Nawrócenie to przede wszystkim wybranie tej drogi, którą wybrał Bóg. Drogi dobra, drogi miłości, drogi sprawiedliwości. Nawrócenie to proces. Nie można powiedzieć, że nikt w Kościele nie może powiedzieć, że jest nawrócony. Dlaczego? Bo nawrócenie jest procesem, to metanoia, to codzienne nawracanie się, codzienne wstawanie z takim przeświadczeniem, że tak, Boże, dzisiaj też wybieram Twoją drogę. Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę, powiedział jeden poeta. I każdy z nas, kiedy postawiona zostanie przed nim ten moment decyzji, ten moment, w którym możesz podjąć decyzję o nawróceniu, będzie codziennie musiał tę decyzję powtarzać. Albo będzie ją negować. Kiedy się nawracamy, to zmienia się nasza mentalność. Zmienia się nasze patrzenie na to, co dzieje się w Kościele, na to, co dzieje się w moim życiu. Przestaje być tak, że ja muszę chodzić do Kościoła tylko dlatego, że wszyscy chodzą, dlatego, że może głupio nie chodzić, albo głupio przed dziećmi nie chodzić, albo głupio przed rodzicami nie chodzić. Muszę chodzić do Kościoła. Kiedy się nawracasz, kiedy wybierasz Boga, to wybierasz, to jest wybór z miłości, to jest wybór dlatego, że Ty chcesz, że Ty widzisz, że to jest dobre. Ty widzisz, że Tobie jest to potrzebne. Ty widzisz, że Ty chcesz wchodzić w relacje z Bogiem. I że to przebywanie w Kościele, to przyjmowanie sakramentów, to jest pogłębianie tej relacji. I dla Ciebie to zaczyna być coś naturalnego, że Ty chcesz to robić. Kiedy mówimy nawróceniu, to mówimy o takich dwóch aspektach. Nawracamy się do Pana Boga, ale też nawracamy się od, zostawiając to wszystko, co w naszym życiu było złe, ale nie tylko to, co było złe. Chcemy też, żeby do Pana Boga odwróciło się wszystko to, co było w naszym życiu, ale kiedy tam Pana Boga nie wpuszczaliśmy, chociażby nasza praca, chociażby nasze relacje, czy to z dziećmi, czy z rodzicami. Te relacje były, one niekoniecznie były złe. Ale Bóg chce wchodzić w te relacje. Chce wchodzić w te rzeczywistości, żeby Ci pokazać, jak wygląda życie z Nim. W Twojej rodzinie, w Twojej pracy, w Twoich obowiązkach, w Twojej codzienności. Planetą, która jest najbliżej Słońca, jest Merkur. I mógłby się wydawać, że Merkur jest planetą, która, na której musi być bardzo ciepło. I po części jest to prawdą, bo rzeczywiście z jednej strony, mniej więcej w połowie, Merkur praktycznie płonie, bo jest skierowany ku Słońcu. Ale cechą specyficzną tej planety jest to, że ona nie obraca się wokół własnej osi. I ona zawsze jest zwrócona wokół Słońca tą samą stroną. Co oznacza, że jej druga strona zawsze jest zwrócona w drugim kierunku. I mogłoby się wydawać, że powinno być tam i tak bardzo ciepło. Ale na Merkurym z drugiej strony jest między minus 200 a minus 300 stopni Celsjusza. Czyli wiele, wiele zimniej niż jest na Ziemi, która jest o wiele dalej, ale która obraca się do własnej osi. I chodzi w naszym życiu właśnie o to, żebyśmy my zaczęli obracać się wokół własnej osi. Żebyśmy zaczęli całe nasze życie przedstawiać Bogu. Żebyśmy całe życie było oświetlone Jego światłem, Jego miłością. Żeby nie było takiej przestrzeni żadnej, w którym nie byłoby Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, Jego zbawienia. Tu nie chodzi o to, żeby być świętym od razu. Ale chodzi o to, żeby nie było takiej przestrzeni, gdzie go nie ma. I ta przemiana, to obrócenie się, ma trzy wymiary. Trzy wymiary i pierwszym wymiarem jest myślenie o Panu Bogu, drugim jest myślenie o sobie samym, a trzeci wymiar myślenia o innych ludziach. Kiedy myślimy o Panu Bogu, po tej decyzji, że ja Panu Bogu ufam, to zaczynamy doświadczać tego, że Bóg nie jest groźny, karzący, odległy, ale jest Bogiem miłości, który o mnie walczy, który się troszczy. Że Bóg, który wie wszystko, to, że wie wszystko, to nie jest powodem do lęku, ale jest powodem do radości, bo przyjmuje mnie takim, jakim jestem. I Bóg nie posiada listy grzechów. Nie czeka na to, aby Cię osądzać. Nie czeka na to, aby Ci wytknąć Twój błąd. Bóg chce, żebyś był wolny. Jeśli pokazuje Ci jakąkolwiek przestrzeń trudną w Twoim życiu, to po to, żebyś był wolnym człowiekiem. Bóg nie ogranicza. Nigdy nie jest tak, że On ogranicza Twój rozwój, Twoje perspektywy, zabrania Ci się realizować, robić czegoś, co jest dla Ciebie dobre. Bóg ma wspaniały plan i chce, żebyś wzrastał w tym planie. Chce, żebyś był szczęśliwy, chce, żebyś podążał tą drogą do zbawienia. Dlatego proponuję Ci, zaprasza Cię do tego, abyś wybierał Jego drogi, Jego przykazania. Jakiś czas temu badano amerykańskich milionerów, dolarowych milionerów. I ukazała się taka książka, publikacja, która była taką konsystencją, która określa, kim są ci amerykańscy milionerzy. Jakie są takie cechy wspólne. Czyli jak oni się zachowują, jak żyją, w jakich rodzinach żyją, w jakich relacjach żyją. I okazuje się, że znakomita większość amerykańskich milionerów, to trzeba też pamiętać, że to nie są miliarderzy, tylko milionerzy, jest ich wiele tysięcy, ale znakomita większość jest takiego profilu. Są to ludzie, którzy żyją w normalnych domach, na normalnych osiedlach. Nie na żadnych prestiżowych, zamkniętych czy w najwyższych wieżowcach. Są to ludzie, którzy jeżdżą normalnymi samochodami średnich marek. Nigdy nie jeżdżą Ferrari, Porsche, ani żadnymi ekskluzywnymi markami. Są to ludzie oszczędni, którzy znają wartość pieniądza. I są to ludzie, którzy tymi pieniędzmi nie szastają, ani się tymi pieniędzmi nie wywyższają. Regularnie pracują, są systematyczni i wierni. Są nastawieni na cel. Na cel, którym dla nich jest zarabianie pieniędzy. Nikt im nie kazał jeździć takimi samochodami. Nikt im nie kazał mieszkać na takim osiedlu. Nikt im nie kazał być oszczędnym. Oni sami chcieli. Chcieli, bo widzieli cel. Widzieli, po co to jest. Widzieli, że to jest dobre. Można powiedzieć, że trochę rezygnowali z czegoś, ale dla większego dobra. I podobnie jest z nawróceniem. Jeśli będziesz z czegoś w życiu rezygnował, dlatego, że Pan Bóg Cię będzie do tego zapraszał, to nie dlatego, że Pan Bóg chce coś Ci zabrać, tylko dlatego, że chce dać coś jeszcze lepszego. Wielu z nich nie zostałoby milionerami, gdyby kupowali drogie samochody, drogie domy, gdyby żyli rozrzutnie, jeździli co chwilę na wakacje. Chociaż było ich na to stać. Ale wielu z nich wiedziało, że ma konkretny cel. I dlatego Pan Bóg zmienia Twoje myślenie o nim samym, ale też zmienia myślenie o Tobie samym. I teraz częściej będziesz stawał w takiej perspektywie, że Ty jesteś po prostu chcianym dzieckiem. Chcianym dzieckiem Boga, takim jakim jesteś. Że Pan Bóg jest po prostu z Ciebie dumny. Że Pan Bóg na Ciebie czeka. Że Ciebie oczekuje. Że mimo, że jesteś grzesznikiem, to tak jak mówiłem na początku, to wyrok nad Tobą jest niewinny. Bo Ty wybrałeś Jezusa i Jego zbawienie. Dlatego możesz być wolny od lęku i od tego, co inni o Tobie myślą. Bo tak naprawdę to, co powiedziałem, nigdy nie będziesz sam. Przy Tobie zawsze jest Bóg. Bóg, który ma dostęp do Ciebie. Bóg, który wybrał Ciebie, ale też Bóg, którego Ty wybrałeś. I trzecia rzecz, która bywa dla nas najtrudniejsza. Pan Bóg zmienia myślenie o drugim człowieku. Często jest tak, że mamy wielkie wymagania, przede wszystkim względem drugiego człowieka, różnie względem siebie. Ale Pan Bóg pokazuje, że do każdego człowieka trzeba podchodzić z łagodnością, z miłością, z cierpliwością. Jezus był miłosierny, cierpliwy, spokojny w stosunku do każdego człowieka. Chyba, że musiał walczyć o jego zbawienie mocniejszymi metodami. Jeśli Jezus był w Ewangelii w stosunku do kogokolwiek ostry, to tylko do ludzi, którzy nie uznawali się za grzeszników. W stosunku do każdego słabego człowieka, do każdego człowieka, który doświadczał choroby, która była wtedy synonimem grzechu, był łagodny, miłosierny. I takie jest też nasze zadanie. Takie jest też nasze potrzeby. Przestajemy patrzeć na osoby, które nas otaczają, czy to w pracy, czy to w rodzinie, które nie wierzą, które Pana Boga nie wybrały, z góry albo w taki sposób, że my mamy rację, bo my jesteśmy ci wierzący. Patrzymy na nich z miłością. Oni nie mają tej perspektywy, której my mamy. I Pan Bóg powiedział, że tym, którym więcej dano, tym więcej wymagać się będzie. Skoro Ty masz dzisiaj perspektywę, zobaczyłeś, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest tym, co dobre dla Ciebie, dla Twojej rodziny, to Ty masz tą perspektywę i łatwiej Ci jest wybrać Boga. Jest wielu ludzi, którzy wybierają go właśnie, a to już są do tego przyzwyczajeni, że taka tradycja, takie państwo, taki kraj. Teraz jeszcze dlatego, że inne kraje są złe, to my jesteśmy dobrzy, my jesteśmy ostoją Kościoła i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda. Jest. się z ustoju Kościoła. I to tylko Jezus, Jezus, który objawia się w ludziach, którzy Go wybrali w każdym kraju, w każdym miejscu, jest w stanie sprawiać cuda, jest w stanie sprawiać, że Kościół nigdy nie zostanie pokonany, bramy piekielnego nie przemogą, ale to w tych poszczególnych, konkretnych ludziach. To nigdy nie jest ograniczone do ani terytorium, ani do tych, którzy są we wspólnotach, tych, którzy nie są we wspólnotach. To jest ograniczone do ludzi, którzy wybrali Jezusa, którzy świadomie Go wybrali. To jest trochę tak, że nawrócenie jest zostawieniem swojego życia i wybraniem życia Jezusa. Dlatego chwilę przypatrzmy się, jakie było to życie Jezusa. Co wybieramy? Jezus w relacji do Boga traktował Go jako Ojca. Traktował Go jako osobę, której można było zaufać, ale też osobę, która działa w Jego życiu. Tak jak na przykład przy wskrzeszeniu Łazarza, gdzie Jezus na głos modli się, dziękując Bogu Ojcu, że wskrzesił Jego przyjaciela. Jezus często spotykał się z Bogiem na modlitwie i pragnął, aby tego Pana Boga było jak najwięcej w jego życiu. Jezus w relacji do swoich rodziców był pełen miłości, posłuszeństwa, szacunku, troski, chęci służenia i pomocy. Jezus, jeśli chodzi o pracę, sam pracuje na swoje utrzymanie. Głosi Ewangelię. A po śmierci Józefa utrzymuje także cały dom. Też jeśli chodzi o pracę, to ważnym takim aspektem jest to, że Jezus płaci podatki. Jeśli chodzi o modlitwę, to jest to modlitwa nieustannej bliskości z Bogiem, ale jeśli chodzi o modlitwę, to też Jezus uczy innych modlitwy. Nie uczy czegoś, czego go ktoś inny nauczył, czego się nauczył w synagogach. To On uczy tego, czego sam doświadczył na modlitwie. I to jest też rzecz, której my możemy na przykład uczyć. Czy to naszych bliskich, nasze dzieci. To są rzeczy, które my sami przeżyliśmy, które sami praktykujemy, które sami widzimy, że one są miejscem spotkania z Panem Bogiem. Jezus względem drugiego człowieka był zawsze otwarty. Nie było człowieka, który dla Niego był personą non grata. To był człowiek, Jezus był człowiekiem, który był szczery, prawdomówny i wolny od opinii innych. I Jezus, jeśli chodzi o relację do samego siebie, to była relacja takiej pełnej akceptacji i oddania życia Panu Bogu. Tak pełnej akceptacji, że nawet kiedy w Ogrójcu rozważamy czasem Jego modlitwę, to Jezus był prawdziwy na tej modlitwie. Jezus nie objął bawełny, że się nie boi, że dla Niego to jest prysz, że to jest łatwe, miłe, przyjemne i po prostu możemy tak jeszcze 10 razy. On wprost pokazuje, że się tego boi, że dla niego to jest trudne, że to jest rzecz, która przerasta go samego i potrzebuje Ojca. Kiedy Ty wybierasz Pana Boga, to pozwalasz Mu działać w swoim życiu. Pozwalasz objawiać się Jego mocy w swoim życiu. I kilka razy w moim życiu było tak, że bardzo konkretnie Panu Bogu mówiłem tak. Pozwalam Ci działać w moim życiu. Raz było to, kiedy miałem około 20 lat, kiedy byłem zaproszony do tego, żeby zostać animatorem w Oazie. I wiązało się to z tym, z wyrzeczeniem od picia alkoholu, a także wzięciem odpowiedzialności za inne osoby. I powiem szczerze, długo się wahałem, ale powiedziałem Panu Bogu tak. Owocą tej decyzji jest to, że w Oazie poznałem swoją żonę i w Oazie wzrastałem jako człowiek, rozwijałem się jako człowiek. Owocą tej decyzji było to, że mimo trudnej relacji z moim tatą w tamtym czasie, miałem osoby, które pokazały mi, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, brać odpowiedzialność. Pan Bóg takie osoby postawił w tym miejscu w moim życiu, ale był to owoc jakiejś konkretnej decyzji. Jakiś czas temu też było tak, że pracowałem, miałem, powiedziałbym, pracę, która nie była w stanie zapewnić bytu mojej rodzinie. Miałem wybór pozostać w tej pracy albo wziąć pracę, która wiązała się z olbrzymim ryzykiem. I Pan Bóg zapraszał mnie do tego drugiego. To było coś trochę wbrew mnie, bo ja nie znałem tej branży tak dobrze, była branża finansowa wtedy. Zapraszał mnie do tego, żeby za tym pójść. Chociaż to było dosłownie tak jak zostawienia w miarę pewnej pracy, słabej, ale jeszcze jakiejś, wiadomo, jakiejkolwiek, tym bardziej, że wtedy miałem już żonę, która była w ciąży, więc czekaliśmy na dziecko. I Pan Bóg mnie zapraszał do tego, żeby pójść za tym, żeby mógł zaufać i żeby on mógł działać. Efektem dzisiaj tego jest to, że pracuję w zupełnie innej branży, w IT, ale Pan Bóg błogosławi nam, że mamy na wszystko, o co Go poprosimy. Że dał nam to wszystko i jak dzisiaj o tym myślę, to widzę, że kiedyś podjąłem tą trudną decyzję, która była trudna, która była decyzją wbrew temu, co rodzice mówili i temu, co mówił rozsądek, ale pójście za Panem Bogiem w tym konkretnym momencie wydało owoc. Jest taki bardzo ciekawy fragment w Piśmie Świętym, kiedy objawia się moc Boża. To moment, kiedy powołany jest święty Piotr. To moment, kiedy oni całą noc łowią i nic nie łowili. Piotr był doświadczonym rybakiem i wiedział, że najlepiej ryby biorą nocą. A kiedy rano wracają z niczym i Jezus mówi do nich: wypłyńcie jeszcze raz i zarzućcie sieci, no to on robi coś absolutnie wbrew sobie, no bo nie łowi się rano, bo rano po prostu ryby się nie łapią. Święty Piotr wypływa, łowi tak wiele, że nie jest w stanie jego łódź tego udźwignąć, muszą wołać swoich współtowarzyszy, przybijają do brzegu i co się dzieje? Piotr jest bogaty. Może kupić kolejne łodzie, może sprzedawać te ryby, może zapewnić byt całej swojej rodzinie przez długi czas. Ale cudem niesamowitym jest to, że Piotr zostawia te ryby. Zostawia to bogactwo. Zostawia to wszystko, czym objawiła się moc Boża i co? Idzie z Jezusem. Bo zaufał. Bo się nie przywiązał do tego. I to jest wielka moc działania Pana Boga, że z jednej strony bardzo błogosławi, ale z drugiej strony nie wiąże Cię tym, czym Ci błogosławi. I to jest to piękne. Cały czas mówiliśmy o tym, do czego Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy się nawracali. Ale ważnym aspektem jest to, żeby zwrócić uwagę, od czego. Bo nasze życie pełne jest takich spraw, które potrzebują uporządkowania albo poodcinania. Bo są rzeczy, których nie da się pogodzić z Twoim wyborem Jezusa, z Twoim wyborem Boga. Pewien doświadczony alpinista wspinał się w górach, a ponieważ był doświadczony i był takim typem samotnika, zawsze wspinał się sam. Tego dnia było dosyć zimno, lód, to były wysokie góry, więc śnieg, duża mgła, duża wilgotność. Kiedy wspinał się, tak jak zwykle, poślizgnął się, jego zabezpieczenia się wypięły i zaczął spadać w dół. Nie był za bardzo osobą wierzącą, ani praktykującą. I odbijając się od ściany, udało mu się w ostatnim momencie złapać korzeń. Jakiś wystający korzeń drzewka, który był, uchwycił go się z całej siły. Wisiał tak dłuższy czas. I po czasie stwierdziłem, nie jestem za bardzo wierzący, ale może ten Bóg jest, to może mi pomoże w takim momencie, kiedy nie mam żadnych swoich zabezpieczeń, kiedy trzymam się tylko tego korzenia. No i zacząłem się modlić. Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pomógł, żebyś mnie ocalił, żebyś uratował moje życie. I zdarzył się cud. Bóg przemówił wyraźnym głosem tak, że muszę Pan Bóg usłyszeć i zrozumieć. Uratuję Cię, ale puść ten korzeń. I on tak zamarł. Ale Panie Boże, jak tu puścić ten korzeń? Ja się złapałem do korzenia, tylko dzięki temu korzeniowi żyję teraz. Nie mogę go puścić, bo spadnę w przepaść. Panie Boże, wymyśl coś innego. Ale Pan Bóg powtórzył. Puść ten korzeń. Następnego dnia przychodziła tamtędy wycieczka i zauważyli człowieka zamarzniętego, trzymającego się kurczowo korzenia, wiszącego pół metra nad ziemią. W Twoim i moim życiu potrzebujemy puścić to, co wydaje się, że jest naszym zabezpieczeniem, to, co wydaje się, że ratuje Ci codziennie życie, co jest najważniejsze, bez czego nie możesz wyobrazić sobie swojej codzienności. Puścić, aby to Bóg był Twoim jedynym ratunkiem, aby to krzyż był jedynym drzewem, które Cię zbawia. W moim życiu było kilka takich rzeczy, które musiałem puścić. Mimo, że wydawało się, że są dobre. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi konkurować, zdobywać. I kiedy miałem 15-16 lat, wszyscy moi koledzy oczywiście grali w piłkę nożną, w koszykówkę. Wtedy się grały w drużynach szkolnych. I w drugiej klasie gimnazjum skręciłem kolano. Skręciłem, zerwałem węzadła. Pojechałem do szpitala, zbadali mnie. Nie byłem... Byłem zbyt młody, żeby można było mnie operować, bo każda ingerencja w kolano mogłaby zahamować wzrost kości. I jedna noga by rosła, druga by przestała rosnąć. Więc nie można było tego operować. Można było to dopiero operować, jak dorosnę, czy jak skończę rosnąć, czyli w wieku około 20 lat. Czyli cały tak naprawdę młodość. I mogłem uprawiać innego sportu. A to takie miejsce, w którym i poznajesz wielu znajomych, i to jest takie miejsce, kiedy możecie razem coś zrobić, odpocząć. Takie miejsce, które jednoczy. I wtedy zaangażowałem się w coś takiego. Grałem gry strategiczne. Grałem gry strategiczne karciane. I było to coś, co wydawało się, że nie jest niczym złym. Nie były normalne gry strategiczne. Te karty kosztowały, najdroższe jakie są, to kosztowały tam 2000 dolarów, ale oczywiście takich nie miałem. Miałem tylko jakieś podstawowe, zwykłe słabe. Chodziłem do klubu, spotykałem się z tamtymi ludźmi. I po jakimś czasie okazało się, że jak tak popatrzyłem z perspektywy czasu, oczywiście jak tam chodziłem, to tego nie widziałem, to najwyższym uznaniem cieszyło się to, jak się kogoś, przyjdzie jakiś młody człowiek, który nie wie, jak bardzo warte karty ma, jak wiele warte pieniędzy i po prostu powie mu się, że ona kosztuje złotówkę, a ona kosztowała na przykład 150 zł. I to było najwyższą wartością wśród ludzi, z którymi wtedy się spotykałem. I w pewnym momencie Pan zaprosił do tego, żeby puścić ten korzeń, żeby to zostawić. A to była rzecz, która weszła we mnie niesamowicie mocno, bo ja lubiłem konkurować, to była gra strategiczna. To mnie pochłonęło bardzo mocno. I wtedy się udało. Z Bożą pomocą. Pan Bóg jeszcze pomógł mi w taki sposób, że moje najcenniejsze karty mi po prostu ukradli. Ale później wiadomo, mogłem do tego wrócić. Mogłem to odrobić, mogłem po jakimś czasie do tego wrócić, ale stwierdziłem, że nie. Bo to jest koniec. I widziałem, jak mnie to wiązało. W ten moment przecięcia to był takim momentem wolności. Wolności tego przywiązania. I zapraszam, żebyśmy teraz wsłuchali się w słowa Ewy, która podzieli się swoim doświadczeniem nawrócenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W moim domu rodzinnym chodziło się do kościoła zawsze. Jak w wojsku. Każdą niedzielę i święta nakazane. Nie było żadnej wymówki. Może gorączka powyżej 40 stopni. Ale ja nie chorowałam, także nie miałam tej wymówki. Chodziło się do kościoła dosłownie. Do budynku. W moim domu nie mówiło się o Panu Bogu, nie było modlitwy. Ja traktowałam ten czas jako czas stracony. Trzeba się ładnie ubrać, być i ponudzić się godzinę. Poza wyjątkiem tej mszy, gdzie służył ministra, który mi się podobał. I można było na niego popatrzeć. Nie wiedziałam nic o Panu Bogu. I gdy wyprowadziłam się z domu, wyszłam za mąż, poczułam, że jestem wolna i zaczynam życie w wolności. Tak mi się wydawało. Wolność od zakazów, od nakazu chodzenia do kościoła. Pomyślałam sobie, jak fajnie, nie muszę nic robić, nikt mi nie może nic mówić, co ja mam robić. I nie muszę się nikomu tłumaczyć. No rewelacja, po prostu świetna sprawa. I tak zaczęłam żyć. Przestałam chodzić do kościoła, bo nie było mamy. I diabeł zatroszczył się o to, żeby postawić na mojej drodze ludzi, którzy pokażą mi, jak żyć, żeby było fajnie i żeby mi się podobało. I tak też się stało. I zaczęłam się zatapiać w tym bagnie grzechu. Nie widziałam w tym nic złego. I jak byłam już zatopiona po same uszy i nie miałam już siły oddychać, ani chęci żyć, to chciałam się jakoś z tego wyplątać, ale nie bardzo wiedziałam jak. I przypomniałam sobie, jak w dzieciństwie razem z moimi rodzicami jeździłam do mojej kuzynki, która miała małe mieszkanko, jeden pokój i kuchnię i trzy małe dziewczynki i męża alkoholika. I ja lubiłam tam jeździć. W tym domu było czysto, ciepło i serdecznie. I była taka przyjemna atmosfera. I pomyślałam sobie, przecież ta kobieta ma tyle problemów, a ona jest zawsze taka miła i serdeczna. Zawsze mnie to ujmowało. I wtedy nie wiedziałam, o co chodzi, ale teraz już wiem, że tam po prostu mieszkał Bóg. I ona chodziła ze swoimi małymi córeczkami na pielgrzymkę do Częstochowy. Rok w rok. Przez 11 lat. Jak zaczynała, to dziewczynki były małe, 2, 3 i 5 lat. Dwie w wózeczku, jedna za rączkę. I mi się wydawało, co ona robi, w jakim to celu, o co tu chodzi. Tak wielkie wyrzeczenie, w jakiej sprawie. Nie pojmowałam tego. Ale przez ten czas mąż się nawrócił, przestał pić. Dziewczynki dorosły. Wybudowali piękny, wspaniały dom. Nie mogłam wyjść z zachwytu, jak to się stało. I właściwie jak to można było dokonać, mając jedną niezbyt wysoką pensję, a to było około 25 lat temu, więc nie było tak prosto wybudować dom. Ale to mnie zmotywowało, pomyślałam sobie, trzeba pójść zobaczyć, co to się dzieje w tej Częstochowie. No, mówiłam moją siostrę i zabrałam moją 11-letnią córkę i poszłyśmy. Nie wiedziałam po co idę. I to był początek mojego procesu nawrócenia. Powiedziałam Bogu tak. I On już wszystkim pokierował. To był ciąg wydarzeń, sytuacji, osób, które stawiam na mojej drodze, które pokazywały mi Jezusa, które przyprowadzały mnie do Niego. I chorowałam na chorobę, na którą choruje większość społeczeństwa. Brak czasu. Ale Pan Bóg mnie o to zadbał. Złamał mi rękę. I miałam zwolnienie ponad miesiąc. I to był czas intensywnego poszukiwania Pana Boga. Ja kupiłam pismo, bo nie miałam go. Zaczęłam czytać, słuchać świadectw. Szukałam go wszędzie, w innych ludziach, którzy mi mówili o Bogu. Szukałam go w sanktuarium, w wolnicy, w nabożeństwach, w katechezach, w modlitwie. To był piękny czas fascynacji i szukania Boga. I pamiętam, to był też czas, kiedy miałam pisać pracę magisterską, ale nie miałam czasu, ponieważ zajmowałam się fascynacją Panem Bogiem. I w ostatnim dniu mojego zwolnienia pomyślałam sobie, Panie Jezu, przecież ja nie napisałam tej pracy magisterskiej, a już właściwie termin obrony się zbliżania to mam niezakończony. No parę dni mi zabrakło, dosłownie 4, może 5. I wstawałam od komputera, skręciłam kostkę. Dostałam 7 dni zwolnienia. Skończyłam pracę. Wróciłam do pracy. To był niesamowity czas, który rozpoczął się wtedy i trwa do dnia dzisiejszego. Ja nie mówię, że życie z Panem Jezusem jest proste i bez problemów. Nie, tak nie jest. Problemy są, ale one nie są tak straszne. I inaczej się je rozwiązuje. Rozwiązuje się po prostu je razem z Panem Bogiem. Chwała Panu.